Tu i teraz. Członkinie zarządu Towarzystwa Przyjaciół Brzozowa Zdroju w studiu, Aneta Masłyk, dzień dobry.
Witam serdecznie.
I Magdalena Korona, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zastanawiałam się, która z pań jest prezeską i nie mogłam znaleźć tej informacji. Pani Aneto, jak to wygląda?
Faktycznie nie można tej informacji znaleźć, ponieważ nie mamy prezesa.
Ani prezeski.
W Towarzystwie Przyjaciół Brzozowa Zdroju nie ma prezesa, ponieważ jak sama nazwa mówi, jesteśmy Towarzystwem Przyjaciół. I stąd właśnie powstał pomysł, żeby członkowie stali się członkami zarządu i nie musieli wybierać spośród siebie prezesa.
Najchętniej zostawilibyśmy po prostu samych członków założycieli. Natomiast taka formuła jednak nie może istnieć w systemie prawnym, dlatego musieli być członkowie zarządu, musieli być członkowie komisji rewizyjnej, natomiast nie ma przewodniczących, wiceprzewodniczących, prezesów, wiceprezesów. Wszyscy pracujemy tak samo na rzecz towarzystwa.
Jakie to logiczne i proste, ale przyznam, że po raz pierwszy z takim rozwiązaniem się spotykam. Imponujące. Drogie panie, dziś spotykamy się w Światowym Dniu Organizacji Pozarządowych. To powiedzcie, dlaczego warto działać w organizacjach pozarządowych? Przecież poza satysfakcją to też jest ciężka praca. Najczęściej praca wolontarystyczna na rzecz świata, na rzecz społeczeństwa.
Wydaje mi się, że to jest też po prostu jakoś tak we krwi. Że człowiek czuje taką potrzebę, żeby coś, oprócz takiej, no nie wiem, rzeczy zawodowych, żeby coś jeszcze zrobić. I czuję jakby, no oprócz tego, że tak jak tutaj było powiedziane, że to jest jakiś tam czas i tak dalej, ale naprawdę czuję się radość z tego. I taki power, taką energię to daje. I czasami tak naprawdę te działania społeczne potrafią napędzać inne działania i dodawać takiej siły nawet i do tych działań zawodowych.
Bardzo pięknie. Pani Magdo, pani to w ogóle w ilu organizacjach działa?
Ja kocham działalność w organizacjach pozarządowych. Obecnie działam, staram się aktywnie w każdej, w 7 organizacjach pozarządowych. Uwielbiam to. Dla mnie to jest też spotkanie z ludźmi, którzy są skupieni wokół jakichś konkretnych celów i wspólnie te cele realizujemy. Co nam to daje? Daje nam to takie czerpanie z siebie nawzajem. Uczymy się od siebie. Uczymy się nawzajem tego, jak możemy działać, jak możemy wspólnie coś zrobić fajnego. Natomiast też czerpiemy od siebie wiedzę, taką wiedzę merytoryczną. I to jest też wspaniałe.
I macie moc sprawczą, prawda? Możecie też zmieniać tę rzeczywistość, która jest wokół was. To pewnie ma takie duże znaczenie.
Też i czasami okazuje się, że naprawdę mając stosunkowo niewielkie środki, bo najczęściej w organizacjach pozarządowych tak jest, że faktycznie można tą swoją działalnością dawać chociażby taki impuls. Zrobić coś, co może nie jest właśnie super jakieś kosztowne, ale też jakby to, że ma się tych współtwórców tej organizacji, to powoduje, że jest nas ileś tam osób, w tym jest siła i to też jakby pomaga w tym, żeby te koszty zminimalizować, a równocześnie czasami się okazuje, że to działanie, które ktoś by uznał za takie stosunkowo, może niektórzy uznają za niewielkie, bo to nie jest, nie wiem, powstawanie jakichś tam wielkich inwestycji za miliony, czy nieraz może i większe pieniądze, ale to są takie działania, często dla regionów bardzo istotne i takie, które potrafią dać impuls do jakichś kolejnych kroków.
Dla tej lokalnej społeczności,
tak,
prawda?
Bo organizacje pozarządowe są to przede wszystkim ludzie właśnie i wokół tych ludzi. Ci ludzie potrafią zaangażować też innych właśnie, inne osoby, które znają właśnie w tą działalność czy danej organizacji, czy właśnie skupić te pozostałe osoby, czy lokalną społeczność wokół jakiegoś celu. I to jest właśnie wspaniałe, że w organizacjach pozarządowych spotykamy właśnie różnych ludzi i to są ludzie właśnie, którzy robią to z pasji, z serca, są aktywni, uwielbiają, kochają to, co robią. I przez to właśnie taką energię, tak jak powiedziała właśnie Aneta, przez tą energię, którą dajemy sobie nawzajem, my później też z większą łatwością możemy się realizować w innych obszarach zawodowych.
Towarzystwo Przyjaciół Brzozowa Zdroju istnieje od 10 lipca 2020 roku. Od tego czasu mnóstwo inicjatyw udało się państwu zrealizować. Przepraszam za to słowo, udało się. Po prostu zrealizowaliście wspólnymi siłami. Zanim powiemy o tym, co za wami, to bardzo mnie interesuje najnowszy wasz projekt, który dotyczy wydania książki. Pani Aneto.
Tak, jest to taki faktycznie najnowsze dla nas zadanie.
Pani się uśmiecha pięknie, bo to,
tak,
bo to ważne dla was zadanie,
tak,
prawda?
Ważne zadanie, ale też jakby wiele zadań, które realizowaliśmy, to troszeczkę tak jakby wychodziły spontanicznie, że myśmy tego nie planowali. Albo to było rezultatem czegoś tam, co się wydarzyło po drodze. Często przez jakiś naprawdę taki przypadek.
Spotkanie jakichś osób
i,
na przykład.
Tak. I tak samo tutaj to, że ta książka powstaje, to jest też taki, powiedziałabym, że zestaw takich kilku, można powiedzieć, przypadkowych rzeczy. Bo tak, trzeba było napisać wniosek i to może nie przypadek, bo trzeba usiąść i go po prostu napisać. Ale na przykład już do tego wniosku potrzebne były recenzje pewnej pracy, na podstawie której ta książka ma się opierać. I w tej sprawie zadzwoniłam na Uniwersytet Rzeszowski, ponieważ ta praca pana Dariusza Półchłopka powstawała właśnie na tym uniwersytecie, na wydziale...
Praca magisterska.
Tak, praca magisterska, socjologiczno-historycznym. I chciałam prosić o recenzję do pracy magisterskiej, którą pisał. Okazało się, że pani promotor jest już na emeryturze, ale jak przedstawiłam sprawę, o co chodzi, i dostałam kontakt, okazało się, że pani profesor cały czas w jakimś tam zakresie z uczelnią współpracy nie przerywa. Pani profesor Hoff okazała się po prostu niesamowitą osobą, jest niesamowitą osobą. Pomogła mi w ekspresowym tempie, że ja po prostu na następny dzień miałam te recenzje. Trzymała kciuki, pamiętała w ogóle tą pracę, tą osobę, że to była po prostu, stwierdziła, bardzo dobra praca. Ucieszyła się, że ktoś podejmuje próbę wydania w formie publikacji książkowej. I to był dla mnie jakby taki jeden z impulsów dalej, motorów do działania, że jak ja już to mam i ktoś mi tak pomógł, to ja muszę zrobić wszystko, żeby zdążyć to napisać. No i powstał ten wniosek. Następnie, no wiadomo, że trzeba go w jakiś sposób fajny napisać, ale też zawsze gdzieś jest ten głód jakiegoś szczęścia i dostaliśmy dofinansowanie, udało się uzyskać dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie Literatura. No z racji tego, że zawsze tych pieniędzy gdzieś tam okazuje się trochę mało, coś zawsze podrożeje w międzyczasie między napisaniem wniosku, a później realizacją, to jestem bardzo wdzięczna panu nadleśniczemu. Muszę tu wspomnieć o panie Pawle Biernackim, który z otwartymi ramionami przyjął propozycję współpracy również i w tym zakresie, w zakresie publikacji. No bo rzecz się dzieje w tym lesie właśnie, zarządzanym przez nadleśnictwo.
Dokładnie, bo książka będzie nosiła tytuł Brzozów Zdrój. Historia skryta w lesie. To za chwilę przypomnimy tę niezwykłą historię, bo też po to towarzystwo powstało, żeby pamiętać o Brzozowie Zdroju. Członkinie zarządu Towarzystwa Przyjaciół Brzozowa Zdroju, pani Aneta Masłyk i Magdalena Korona są w studiu. Zakończyłyśmy pierwszą część naszej rozmowy tytułem książki Brzozów Zdrój, historia skryta w lesie. I domyślam się, że wielu słuchaczy pyta, ach kiedyż ta książka będzie dostępna.
Książka będzie dostępna jeszcze w tym roku, ale będzie to na przełomie 3-4 kwartału. Oczywiście o wszystkim będziemy informować. Będą spotkania autorskie, też będziemy informować.
Bardzo o to prosimy, bo Polskie Radio Rzeszów objęło...
Na którą już teraz serdecznie panią zapraszamy.
Tak, zawsze.
Polskie Radio Rzeszów objęło patronatem ten projekt i też nie możemy się książki doczekać. Na pewno jest bardzo interesująca, bo ta historia skryta w lesie, pani Magdo, jest bardzo interesująca historia uzdrowiska. No,
ta historia jest niesamowita, dlatego właśnie, że jak my zaczęliśmy właśnie jako Towarzystwo Przyjaciół Brzozowa Zdroju działać wokół tego tematu, no to było takie trochę uzdrowisko widmo, no nadal jest, ponieważ... Bo uzdrowisko w ogóle powstało stąd, że znalazła się woda. Woda mineralna, która miała niesamowite właściwości, a woda mineralna skąd? No stąd z poszukiwania złóż ropy naftowej. I to był taki sam właśnie jakiś cykl przypadków, zdarzeń właśnie takich, które po prostu jedno na drugim, na drugie zachodziło i stało się tak, że został wybudowany przepiękny ośrodek uzdrowiskowy, uzdrowisko Brzozów Zdrój.
I to jesteśmy w latach 20. ubiegłego wieku.
Tak, ubiegłego wieku, zgadza się. Tylko, że no to uzdrowisko funkcjonowało, prawda, akurat spotkało się z takimi może niezbyt szczęśliwymi czasami historycznymi, dlatego, że wybuch II wojny światowej przerwał to wszystko. I Ten wybuch wojny światowej spowodował też, zmienił użyteczność troszeczkę uzdrowiska, dlatego że tam stacjonowały swojego czasu i wojska radzieckie, niemieckie. Były też, było przekształcone to uzdrowisko na seminarium leśne. Byli przeniesieni właśnie stamtąd alumni, którzy uczyli się w Przemyślu. Dlaczego? Dlatego, że w Przemyślu było niebezpiecznie, a więc przeniesiono właśnie ich do tego seminarium tak zwanego leśnego, które powstało na terenie uzdrowiska Brzozów-Zdrój. Czyli miało tutaj wiele użyteczności, które też były właśnie związane z wybuchem wojny, II wojny światowej. Było też przez jakiś czas szpitalem polowym to uzdrowisko. Natomiast to wszystko spowodowało, że ono gdzieś tam powoli, tam nie było też ogrzewania, więc zimą było zimno. Ono było rozbierane, żeby, prawda, te zabudowania zostały gdzieś powoli niszczone po to, żeby palić nimi, no żeby było ciepło tym, którzy gdzieś tam się znajdowali na terenie tego uzdrowiska, czy ich szabrowali. No po prostu stacjonowały te wojska niemieckie, tak jak powiedziałam, radzieckie, więc było ono systematycznie niszczone.
Po wojnie, również.
To, co zostało, no niedużo tego zostało, ale bieda, nędza, ludzie nie mieli na chleb, na ogrzewanie, no zostało to rozszabrowane już do końca. Po prostu.
I zniknęło,
i tak, zniknęło
z
dosłownie
ziemi.
Z powierzchni ziemi. Nie zostało tam praktycznie nic. Zostały jedne fundamenty, ponieważ były to nie kamienne, tylko takie betonowe fundamenty zabudowania łazienek. Czyli tam, gdzie stały wanny, w których pensjonariusze, kuracjusze mogli zażywać kąpieli leczniczych, dlatego że tej wody nie pito, tylko właśnie zażywane były kąpiele lecznicze, ona była bardzo słona, a miejscowa ludność jeszcze w czasie wojny gotowała na tej wodzie ziemniaki, ponieważ wtedy ludzie nie mieli pieniędzy, było trudno właśnie o sól i gotowano ziemniaki w tej wodzie,
nie
ponieważ
trzeba było solić,
tak, nie trzeba było solić jej.
Pani Aneto, co was najbardziej poruszyło w tej historii? Dlaczego chcieliście jako towarzystwo, jako grupa ludzi przywrócić pamięć o Brzozowie Zdroju, o uzdrowisku? Przecież nadal te drzewa mogły rosnąć, nikt mógł nie pamiętać o tym.
Co nas poruszyło? Ja może troszkę inaczej tutaj bym podeszła do tego. Nam głównie chodziło o to, że przemija czas, odchodzą ludzie, którzy jakby znają od sami, czy od swoich rodziców te pewne wydarzenia, tak, z opowieści. I chcieliśmy, żeby to zachować. Dlatego oparliśmy się, bo my na przykład bardzo dużo poświęciliśmy uwagi pracom archiwalnym. I to muszę podkreślić, bo to masa naprawdę pracy w Archiwum Archidiecezjalnym w Przemyślu. Bardzo dziękujemy za sympatyczne bardzo przyjęcie księdzu Burczowi. W archiwum w Starej Wsi, w Zgromadzeniu Sióstr Służebniczych, gdzie po prostu siostra Komborska też bardzo życzliwie, pomocnie podeszła do tematu. Zresztą też udziela wsparcia jeszcze nawet i do obecnego momentu, jak jakiejś informacji na etapie pisania potrzebowaliśmy, także cały czas tutaj mogę powiedzieć, że wspiera.
Czyli również, tak, z jednej strony archiwa, ale państwo też weszli tam na teren uzdrowiska.
Tak, weszliśmy na
przecież
teren i nawet właśnie wśród naszych członków jest geodeta, tak, geodeta, i dzięki niemu właśnie była możliwość, żeby od razu właśnie zbadać te ślady właśnie fundamentów. Później poprosiliśmy do współpracy Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne Galicja, tak? Z nimi współpracowaliśmy przy poszukiwaniach. Przyjechali do nas panowie profesjonalnie wyposażeni w takie wykrywacze metalu i zaprosiliśmy do współpracy również panią doktor z KPU, wtedy Karpacka Państwowa Uczelnia. Teraz, przepraszam, bo się już inaczej nazywa. Natomiast wtedy nazywała się to Karpacka Państwowa Uczelnia. Przyjechała do nas pani Bernadeta z georadarem, z takim właśnie też specjalnym urządzeniem, które jakby potwierdziło te nasze wcześniejsze prace poszukiwawcze. Potwierdziło, że rzeczywiście fundamenty znajdują się w tych miejscach, które nam wskazały właśnie prace geodezyjne, prace wykrywaczami metalu. I stąd mieliśmy już pewność, że te zabudowania rzeczywiście stoją w tym miejscu, a chcieliśmy wyznaczyć ścieżkę.
No i powstała ta ścieżka, tak, pani Aneto.
Śladami zabudowań Brzozowa Zdroju.
No tak.
To jest niezwykłe wydarzenie, prawda? Ja widzę, że pani cały czas się wzrusza o tym mówiąc i myśląc, bo też sądzę, że dla mieszkańców to jest takie bardzo istotne.
To znaczy właśnie to jest jeden z takich, no niektórzy uznają, że to właśnie może nie jest coś wielkiego, ale to jest taki impuls właśnie, który wprowadził coś nowego w ten rejon, w ten teren. I ścieżka jest, no tak, no, fajnym takim, taką możliwością poznania tej historii tak naprawdę przez osoby w różnym wieku, bo ona przyciąga tam i właśnie te osoby, które gdzieś tam na emeryturze sobie spacerują tym lasem, i przyciąga tak samo szkoły, i młodzież chętnie bierze udział w takich szkolnych wyprawach, gdzie też czasami jakieś przy okazji dostają konkursy, zagadki, także muszą wiedzieć, co tam na tych tablicach śledzić, co jest napisane. Ścieżkę wieńczy też wiata i to w sumie też powstało dzięki zaangażowaniu no, w projekt, dzięki temu, że napisaliśmy wniosek. I to jest wiata, to akurat dostaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego, to jest Rzeszowa. I na tej wiacie powstały dodatkowo deskale, które pokazują zdjęcia, stare zdjęcia namalowane przez wybitnego artystę,
tak, mistrza
naszego regionu, mistrza, tak, Arkadiusza Andrejkowa. I bardzo się cieszymy, że po prostu takich ludzi właśnie się udaje jakby do tej współpracy wciągnąć, bo to jakby zwiększa naprawdę wartość tego, bo dodaje to tych walorów takich estetycznych, artystycznych, fajnych. Także powstała ścieżka z wiatą i każdy się może przejść, zamknąć oczy i przespacerować.
I wyobrazić sobie
tak, jak wyglądała ta zabudowa, te ścieżki spacerowe.
Usłyszeć ten gwar.
A warto wspomnieć jeszcze, że na tej właśnie altanie spoczynkowej, na tej wiacie, też znajduje się dawny właśnie element dekoracyjny budynku zdrojowego, który też został nam podarowany przez pana z Chumnisk, którego firma później dostała zlecenie jego firma po wojnie do rozbiórki tych pozostałości, które zostały właśnie po Brzozowie Zdroju. Firma taty tego pana.
Proszę państwa, to państwo już wiedzą, jak spędzić najbliższy weekend. Trzeba wybrać się koniecznie na ścieżkę dydaktyczno-historyczną śladami zabudowań Brzozowa Zdroju. Z paniami oczywiście i z towarzystwem będziemy się spotykać, bo mnóstwo tematów przed nami, mnóstwo projektów i realizacji.
Mamy nadzieję, że może w przyszłości uda się zrobić właśnie z tych wszystkich miejsc, gdzie właśnie już te elementy jakby tego Brzozowa Zdroju gdzieś się znajdują, ponieważ właśnie te archiwalia, które odnaleźliśmy, są w muzeum. Natomiast ten element dekoracyjny znajduje się na altanie, a więc jest ścieżka. Mamy też okiennice, które na razie, renowacjami tych okiennic zajmuje się też członek Towarzystwa Przyjaciół Brzozowa Zdroju. I miejmy nadzieję, że kiedyś
konserwator.
Uda się... Konserwator zabytków.
Także zrobi
to
na pewno dobrze.
Na pewno zrobi dobrze. I miejmy nadzieję właśnie, że z tego wszystkiego powstanie może takie ekomuzeum swoiste.
Trzymamy kciuki, żeby tak się stało i nie możemy się doczekać. Bardzo panią dziękuję za wizytę w studiu, za tę rozmowę. Panie Aneta Masłyk i Magdalena Korona, które są członkiniami zarządu Towarzystwa Przyjaciół Brzozowa Zdroju. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.
Dziękujemy bardzo.
Do zobaczenia.